Marcin Sasin przy mikrofonie, a gościem Radia Gorzów jest dyrektor Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie, Marek Lewandowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Brakuje wolontariuszy przed kwestą. Ilu? Tak,
taka rzecz zdarzyła się po raz pierwszy. Zwykle to było około 1100-1200 osób. W tej chwili mamy 700 wolontariuszy, którzy się zgłosili. Myślę, że jest to spowodowane głównie tym, że w tym czasie szkoły mają egzaminy, bo w kwestię włączali się także uczniowie i nauczyciele szkół. Tu natomiast nie tylko, że mają egzaminy, ale jest jeszcze jakieś zagrożenie strajkowe, w związku z tym na dobrą sprawę szkoły się wyłączyły z kwestowania. Stąd jest swego rodzaju niedobór, ale mam nadzieję, że ci, którzy są na tyle sprawni, a hojność gorzowian pozostanie na dotychczasowym poziomie, w związku z tym liczę na to, że nie będzie gorzej niż w roku ubiegłym.
700 jest, czyli tak jak liczyłem, około 500-400 brakuje jeszcze osób. Te osoby mogą się zgłaszać.
Każdy mogą się zgłaszać i robimy takie apele, dzwonimy we własnym zakresie po znajomych, po zakładach pracy, zapraszamy do współpracy z nami.
Gdzie się zgłosić?
Zgłosić się do Hospicjum Świętego Kamila bądź osobiście, bądź telefonicznie pod numer 95 30 70 387. Odbierze osoba, która jest odpowiedzialna za organizację kwestii ulicznej w dniu 11 kwietnia i ona wszystkie sprawy omówi, pozałatwia, wpisze na listę, udostępni identyfikator, bo musi być identyfikator, tylko trzeba się zgłosić z dokumentem tożsamości.
To kwestowanie wygląda w ten sposób, że dostaje się identyfikator, odpowiednią puszkę i miejsce, w którym się kwestuje.
Tak, i miejsca, takich miejsc jest kilkadziesiąt w całym Gorzowie. Kwestia będzie trwała od godziny 8 rano do godziny 19 wieczorem. Ludzie będą się zmieniać przy tych puszkach, ale miejsca pozostaną stałe. Tutaj też mamy pewien problem, bo się okazuje, że wszyscy, którzy w ubiegłym roku chętnie wpuszczali na swoje tereny, mam tu na myśli głównie supermarkety, w tym roku a się chyba na nas troszeczkę obrazili, powiedzieli, że no jednak nie, zmieniła się strategia firmy i lokalnych zbiórek nie uwzględniają.
No właśnie, dlaczego? Ja byłem świadkiem i interweniowałem w jednej takiej sytuacji, w której kwestujące panie na rzecz hospicjum przegoniono z parkingu jednego ze sklepów. Byłem na miejscu, więc zacząłem pytać tę panią kierownik, o co chodzi. I właśnie wtedy zasłoniła się pani i strategią, i pewnym prawem. Ja się zapytałem, no ale pani wie, w jakim celu to jest zbierane? No, sam cel już chyba powinien wiele wyjaśniać. Dlaczego tak jest w ogóle, że markety mówią nie?
Na szczęście są to nieliczne markety, ale tak jest. Ja myślę, że ludzie zatracili wrażliwość. Może też nie bardzo wiedzą to, o czym pan powiedział, jaki cel, jaka misja przyświeca hospicjum. Jacy ludzie tam trafiają? Komu pomagamy i dlaczego pomagamy, prawda?
I jak ta pomoc z punktu tych osób jest potrzebna?
Jak jest potrzebna? No nieszczęściem służby naszej zdrowia akurat w opiece paliatywnej jest to, że jest ona w dalszym ciągu niedofinansowana. My co prawda prowadzimy trochę szerszą działalność, bo także mamy chorych na Alzheimera, mamy chorych z demencją starczą, których przyjmujemy na dzień, to jest od 16 do 20 osób codziennie jest. Mamy też opiekę nad dziećmi osieroconymi. Staramy się pozyskiwać, a więc to jest to, czego nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Staramy się pozyskiwać na ten cel środki celowe z różnego rodzaju projektów, programów. Pozyskujemy takie środki w wysokości no przynajmniej 100-150 tysięcy złotych.
A ile potrzebujecie łącznie w ciągu roku na funkcjonowanie?
Prawie 4 miliony w tej chwili, to już jest taki koszt.
Ile dostajecie z NFZ-u, ile musicie dozbierać?
Co roku musimy dozbierać minimum 1 milion złotych, żeby mogło w ogóle funkcjonować hospicjum. Niestety koszty rosną. Koszty osobowe dzisiaj na przykład inaczej są wynagradzani lekarze niż te 10 lat temu, kiedy ja przyszedłem do hospicjum. Zresztą wszystkie płace poszły w górę, pielęgniarkom zafundował podwyżki minister zdrowia, poprzedni jeszcze, ale wszyscy pozostali mówią, dlaczego my nie możemy mieć tych pieniędzy. Co prawda w odpowiednim dokumencie prawnym minister napisał, że dyrektorzy placówek powinni się postarać o to, żeby innym też podnieść, tylko pytanie z czego? Jeżeli musimy wychodzić na ulicę, żeby kwestować na funkcjonowanie, to musimy bardzo mocno oglądać tę każdą złotówkę w jedną i drugą stronę. Poza tym trochę zainwestowaliśmy, bo w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku część dodatkową, nową, hospicjum. Mamy 4 łóżka więcej i proszę sobie wyobrazić, że w dalszym ciągu są kolejki. Gdybyśmy mieli jeszcze 5 następnych łóżek, też mielibyśmy kogo na tych łóżkach położyć. Z tego wynika, że problem po prostu się rozrasta.
Ale to jest problem między innymi tego, że musi pan pogodzić funkcjonowanie w warunkach ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z ustawą o działalności leczniczej, bo tak jak się człowiek, ja jestem oczywiście laikiem, ale jak weźmie się te ustawy do ręki, no to jest gro przepisów, które trzeba stosować. Jak w takich warunkach działać?
Jest bardzo wiele takich przepisów, które utrudniają życie, nie pomagają. Ja dam taki przykład, jeszcze troszeczkę inny, też przepisu prawnego. Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące tak zwanych świadczeń gwarantowanych. A tam jest zapisane, że w hospicjum na przykład domowym 2 razy w miesiącu powinien się pojawić lekarz w domu pacjenta, a 2 razy w tygodniu pielęgniarka. Pewien lekarz, z którym się niedawno spotkałem na takim ogólnopolskim spotkaniu, konferencji związanej z opieką paliatywną, powiedział tak: NFZ-u nie interesuje, jak ta opieka wygląda. Uznają, że wszystko jest w porządku, jeżeli te 2 razy w miesiącu lekarz pojedzie. I dał taki przykład. Jadę 1 i 2 marca z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunek jest spełniony. Drugim razem jadę 29 i 30 kwietnia.
Dwa miesiące pacjent jest bez.
Warunek też jest spełniony, prawda, i nie ma żadnego zarzutu. Natomiast przez 2 miesiące pacjent nie widział lekarza. W ten sposób działają przepisy, bo one są bezduszne, ale ktoś, kto je wymyśla, powinien zastanowić się, czy to naprawdę o to chodzi i temu służy. Więc trudno się, ja czasami mówię, trudno się spowiadać z cyferek, wskaźników, prawda? Mieliśmy nawet taki zarzut podczas kontroli ubiegłorocznej, na szczęście kontrolujący się z tego wycofał, że mieliśmy za dużo pacjentów, bo jak mieliśmy za dużo pacjentów, to parytet ustalony przez też ministra zdrowia był niespełniony dotyczący czasu pracy lekarza, który powinien być przy pacjencie. Spytałem, co mieliśmy zrobić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy dostawkę pomimo 17 łóżek, czyli 18 pacjentów w tej chwili mamy. Czy mamy go nie przyjmować, czy mam na siłę szukać jakiegoś lekarza, który na tę jedną 17 etatu przyjdzie i obsłuży tego pacjenta. Podobne rzeczy dzieją się w szpitalach, prawda? Jak idę na oddział wewnętrzny, tam prawie zawsze są wystawione łóżka na korytarzach i leżą pacjenci. Gdyby sztywno trzymać się przepisu, to oni nie mogliby tam leżeć, prawda?
No w jednym z wywiadów powiedział pan, że nad hospicjum wisi miecz Damoklesa.
No cały czas.
Zastanawiałem się, jak to jest, czy te osoby, które decydują o finansowaniu, czy te osoby, które oceniają funkcjonowanie hospicjum, one kiedyś były, widziały tą pracę taką podstawową waszą?
Ja myślę, że nie, jest ogromne niezrozumienie. Ja się nie dziwię na przykład zarządcom NFZ-u, że wszystkich traktują mniej więcej tak samo, dlatego że ta ilość specjalizacji, ilość czy zakres działań w medycynie jest ogromny i trudno poznać każdy, natomiast są ludzie, którzy na tym się znają i mogą pewne rzeczy podpowiedzieć. Podam jeszcze jeden przykład, żeby zobrazować, jak funkcjonuje prawo. Mianowicie jest zapisane też w rozporządzeniu tym samym, że czas pracy w hospicjum stacjonarnym lekarza to jest 1 etat na 10 łóżek, prawda? Ale jednocześnie w tym samym rozporządzeniu jest napisane, że dostęp do lekarza powinien być przez 24 godziny. Dotyczy to tak samo hospicjum domowego czy hospicjum domowego dla dzieci. I tu jest ogromny problem. Podlegał on badaniu na przykład przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na szczęście skończyło się na niczym, czyli wnioski są pozytywne dla nas, że system przez nas przyjęty rozwiązania, czyli tak, my nazywamy to dyżurami lekarskimi 24-godzinnymi, ale to nie są dyżury w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, tylko jest to pozostawanie do dyspozycji pracodawcy lekarza. Ale są tacy, którzy są też osobami decyzyjnymi, którzy mówią, że skoro jest tyle zapisane, to dokładnie tyle lekarz powinien siedzieć przy pacjencie. Nie może na przykład w tym czasie jechać w hospicjum domowym, a my to wykorzystujemy. Lekarz robi obchód, wypisuje co trzeba, zmienia zlecenia, bada pacjentów i nie musi poświęcać tym na przykład 7 godzin dziennie, bo nie ma takiej potrzeby. Wystarczą 3-4 godziny i może jechać do pacjentów w hospicjum domowym. Ale podkreślam, nie wszystkim osobom decyzyjnym, którzy czytają te przepisy, się to podoba, bo oni by chcieli stosować te przepisy bardzo literalnie. A życie jest życiem, prawda? I nie wszystko da się skodyfikować.
No właśnie, dodam, że hospicjum w Gorzowie działa 25 lat.
26.
26, rzeczywiście. I ile osób... Ilu osobom pomogliście w ciągu tych ostatnich lat, bo to wychodzi kilkanaście tysięcy.
Na przestrzeni całego tego okresu ponad 12 tysięcy pacjentów przeszło przez hospicjum.
No i chociażby po tej liczbie widać, jak hospicja są potrzebne. Co więcej, Forum Hospicjów Polskich, ponad 50 placówek w całym kraju, a to nie są przecież wszystkie. Wy działacie w formie stowarzyszenia i ratujecie się, jak możecie, każdą możliwą pomocą. Dlaczego państwo w tak ważnej dziedzinie pomocy nie pomaga w 100%? No, to jest dla mnie zawsze zagadka.
Odpowiedź jest między innymi ukryta w tych przepisach prawnych, bo jeżeli wszystkich się wrzuca do takiego samego worka przepisów, to do jednych pasują bardziej, do innych mniej. Poza tym nie ma czegoś takiego jak zainteresowanie indywidualnymi rozwiązaniami. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych kilku lat, jak jestem dyrektorem hospicjum, było już kilka takich akcji, gdzie to stwierdzenie, które pan przytoczył, że wisi nad nami miecz Damoklesa, co chwilę jawi się jako bardzo aktualne. Nie dalej jak w listopadzie ubiegłego roku byliśmy w Warszawie, przedstawiciele forum, którzy rozmawiali w ministerstwie, nie pamiętam, bo to jest nowe ministerstwo, czy nowa komórka organizacyjna przy prezesie Rady Ministrów, interpretacjach przepisów. Dzisiaj już można przez interpretację stracić możliwość funkcjonowania. No nie powinno tak być, prawda? Powinno się zauważyć, że ta służba, bo to jest służba człowiekowi, ma być jak najbardziej mobilna, jak najbardziej skuteczna. Wspiera się na przykład systemowo lekarzy w tak zwanych obszarach trudnych, powiedzmy w kardiologii czy w onkologii, ale nie wspiera się lekarzy, mam tu na myśli także finansowe wsparcie tych, którzy chcą być specjalistami w dziedzinie medycyny paliatywnej, a tych jest bardzo mało. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład jeszcze geograficzny, to Gorzów jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o województwo, prawda? Mamy najmniej lekarzy medycyny paliatywnej na 100 tysięcy mieszkańców. A poza tym ci, którzy są w większości, są zaangażowani w swoje własne, prywatne przedsięwzięcia. Co prawda hospicjum, stowarzyszenie to też prywatne przedsięwzięcie, ale tu lekarz nie jest właścicielem. W związku z tym inaczej organizuje pracę i inny jest dostęp. Nie mamy żadnego lekarza na dzisiaj, który byłby na etacie. Wszyscy są na kontraktach, wszyscy mają gdzieś inne swoje aktywności zawodowe, najczęściej więcej niż dwie. 3-4 aktywności zawodowe, więc lekarz, nie chcę, żeby to był jakoś wybrzmiało negatywnie, bo to jest jakby naturalna konsekwencja tego stanu, o którym przed chwilą powiedziałem, że tych lekarzy jest bardzo mało, ale naturalną konsekwencją tego także jest to, że lekarze nie wiążą się emocjonalnie z danym miejscem, prawda? I nie identyfikują się, bo mogą się identyfikować z dwoma, trzema czy czterema miejscami jednocześnie. Zazwyczaj dążyliśmy, mówię tutaj o tych, którzy odpowiadali nie tylko za hospicjum, ale za inne przedsięwzięcia, w których wcześniej jako pracownik uczestniczyłem, żeby była wyraźna identyfikacja pracowników z miejscem, że to jest nasze wspólne dzieło, to jest nasz wspólny obowiązek także, prawda? No niestety się to troszeczkę rozmywa, rozjeżdża się i to też jest jakieś zagrożenie dla tej spójności hospicyjnej.
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że każdy, kto chce być wolontariuszem podczas nadchodzącej kwesty na rzecz Gorzowskiego Hospicjum, kwesta 11 kwietnia, może zgłosić się do hospicjum telefonicznie. Wszystko jest też na stronie internetowej hospicjum. Proszę tam zaglądać. A Państwa i moim gościem był dyrektor hospicjum w Gorzowie, Marek Lewandowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.